No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Witam Was w kolejną niedzielę, chyba ostatnią niedzielę już maja, tak mi się zdaje, że chyba dzisiaj 31. Nie ma to w sumie żadnego znaczenia, ale po raz ostatni majowo się spotykamy. Kochani, dzisiaj historia, która jakoś bardzo mnie ujęła, wiecie, kiedy ją czytałem. Miałem jakieś takie ogromne poczucie takiego wzruszenia. Trudna historia, jednocześnie piękna historia. Taka historia, którą zna wielu z Was, która się często powtarza, która zawsze jest zaskoczeniem, zawsze jest bolesna, ale zawsze jest też piękna. No posłuchajcie za momencik. Mam nadzieję, że macie się jak najlepiej na świecie, a jeśli nie, to mam nadzieję, że słuchając kolejnej historii, kolejnego, no mam takie wrażenie, albo nawet przekonanie wkraczania Boga w te nasze historie, że jakaś nadzieja będzie do nas przychodziła. Kochani, zróbmy czołówkę i potem będzie historia. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Matyldzie, co ją bił i kochał. Moi drodzy, moi mini, moi kochani, moi ulubieni, witam Was już we właściwej części naszego spotkania i zapraszam na historię Matyldy. No to może po prostu posłuchajcie. Drogi ojcze Adamie, w końcu się odważyłam napisać własną historię potłuczoną, bo wcześniej nie pozwalał mi na to lęk. Jestem osobą, która całe życie boi się wszystkiego. Ale staram się z tym walczyć, stąd moja wiadomość do ojca. Nawet jeśli ta historia zaginie w lawinie innych historii podsyłanych przez słuchaczy, będę z siebie dumna, że się odważyłam ją wysłać. Przechodząc do historii. Moje życie na ten moment nie trwa jakoś bardzo długo. Mam na myśli, że jestem dość młoda. Ale wiele się w nim już działo. Od najmłodszych lat w domu była przemoc ze strony ojca. Miał trudności z kontrolowaniem swoich emocji, a wszelkie złości wylewał na moim rodzeństwie i na mnie samej. Nawet błahe sytuacje były powodem do awantury. Być może spowodowane to było utratą pracy i długami, które spadły na naszą rodzinę. Bieda sprawiła, że niekiedy musieliśmy liczyć każdy grosz i nie na wszystko mogliśmy sobie pozwolić. Oprócz tego ojciec miał ambicje, abyśmy wyrośli na dobrze wykształconych ludzi. I o ile starsze rodzeństwo było w stanie to wymaganie spełnić, niestety mnie się to nie za bardzo udawało. Zawsze byłam odbierana jako ta głupsza, mniej inteligentna. Nie brałam udziału w konkursach, nawet takich najprostszych, przedszkolnych, bo wiedziałam, że i tak nie podołam. Mimo to nauczyłam się czytać w wieku 4 lat. Paradoksalnie, umiejętność tą posiadłam czytając Biblię. Wracając do mojej historii, zdecydowanie gorzej zaczęło się dziać, gdy przyszedł moment na podjęcie przeze mnie takiej prawdziwej nauki szkolnej. Zerówce, nie pamiętam dnia, w którym bym nie ćwiczyła prawidłowego zapisu ortograficznego poszczególnych wyrazów z moim ojcem. Wspominam to jako traumę z dzieciństwa, ale ostatecznie przydatną. Jako małe dziecko bardzo lubiłam chodzić do kościoła. Zawsze czułam się w nim jak w domu, mimo tego, że sama budowla miała taki charakter bardzo mrocznej. Najbardziej lubiłam roraty, gdy każda świeczka i lampion przyniesione przez dzieci powodowały, że wnętrze świątyni oświetlało kilkadziesiąt małych światełek, jak gwiazdy nocą. Ciekawiej zaczęło się dziać, gdy na świat przyszło moje młodsze rodzeństwo. Będąc jednym wielkim niepowodzeniem moich rodziców, została mi przydzielona nowa rola w rodzinie. Z tego powodu, że ojciec miał prace dorywcze, a mama w swojej pracy spędzała całe dnie, mi w udziale przypadła w sumie rola matki. W ten sposób nauczyciele i przedszkolanki o wszelkich potrzebach i trudnościach rodzeństwa rozmawiali ze mną. To ja wiedziałam o tym, że młodszą siostrę boli brzuch, a brat musi na kolejny dzień przynieść farbki i bibułę. Moja rutyna w szkole podstawowej wyglądała następująco. Wstawałam wcześnie rano do szkoły, przygotowując młodsze rodzeństwo do wyjścia. Siostrę, która jeszcze była niemowlęciem, przebierałam, karmiłam i zostawiałam ojcu, a następnie brata zaprowadzałam do przedszkola i kolejną siostrę do szkoły. Z tego powodu czasami spóźniałam się na lekcje, ale na szczęście nauczyciele w tej kwestii byli bardzo wyrozumiali. Wracając ze szkoły do domu, odbierałam młodsze rodzeństwo, a reszta dnia to było wspólne odrabianie lekcji, nakładanie obiadu, sprzątanie, opieka nad niemowlakiem. Wszystko do momentu, aż mama nie wróciła z pracy, czyli około 20. Nie miałam naprawdę do nikogo pretensji, jak moje życie wyglądało. Wiedziałam, że tak po prostu musi być, że nikt inny się rodzeństwem nie zajmie, że moi rodzice potrzebują pomocy. Nie chcę tu uchodzić za świętą. Zdarzały się oczywiście ciągle chwile kryzysu i buntu. Starsze rodzeństwo pomagało, gdy tylko mogło. Niestety, to się odbijało na moich ocenach, co sprawiło, że w podstawówce świadectwa z paskiem nigdy nie dostałam, pomimo tego, że miałam na to potencjał i tego oczekiwano. Kończąc podstawówkę, dowiedziałam się, że mój tata choruje na nowotwór. Wtedy jeszcze sobie nie zdawałam sprawy z tego, co to za choroba. Nie mówiło się o tym głośno. Myślałam, że to jest coś podobnego do grypy czy innego przeziębienia. Ale wraz z rakiem zaczęła się oczywiście chemia. Ojciec stawał się coraz chudszy i słabszy z każdym dniem. Często wymiotował i coś tam majaczył pod nosem. Wtedy już wiedziałam, że to nie jest zwykła choroba. Obowiązki taty również ktoś musiał przejąć, no i chyba łatwo zgadnąć, na kogo to spadło. Noszenie węgla, robienie zakupów, pranie, sprzątanie, gotowanie. Pomimo tego naprawdę nie miałam pretensji. Tak po prostu musiało być. Jeżeli nie ja, no to kto miał to ogarnąć? Pomimo choroby tata nadal podejmował się prac dorywczych oraz opiekował się młodszą siostrą, gdy ja byłam w szkole. Każdego dnia przygotowywał nam śniadanie i pomagał w codziennych obowiązkach, pomimo choroby. Chcę, żeby ojciec zrozumiał, że mój tata naprawdę bardzo nas kochał. Bił nas, to prawda, ale troszczył się o nas. Opiekował się nami i na tyle, na ile mógł, spędzał z nami wolny czas, który naprawdę wspominam bardzo miło. Podziwiałem go za to, że pomimo bólu i cierpienia zawsze był i pomagał. Szczerze powiem, że po zachorowaniu nawet przestał nas w końcu bić. Po prostu nie miał na to siły. Trudno jest mi to czasem przyznać, ale wtedy stawał się ojcem, o którym zawsze marzyłam. O takim, który nie krzyczy na mnie i nie złości się z błahych powodów. O takim, który nie podnosi na mnie ręki i takim, który mnie szanuje. Nie chcę przez to powiedzieć, że wcześniej był złym ojcem, ale trochę brakowało mu do bycia dobrym. Dopiero gdy zachorował, jakoś to chyba zrozumiał. Przed śmiercią nawet się uczył podstaw niemieckiego, którego ja nie rozumiałam. Robił to, aby mi wytłumaczyć, aby mi pomóc. O jego śmierci też mogę opowiedzieć, bo jest to w sumie ciekawy wątek. Parę dni przed śmiercią zmieniałam mu opatrunki, których on sam nie był w stanie zmieniać. Wtedy zapytałam go o to, czy on w ogóle chce jeszcze żyć. Wiem, że może to pytanie brzmi pretensjonalnie, ale takie nie było. Zdziwiłam się w sumie, gdy odpowiedział mi, że tak. I nie chodziło nawet o to, że się poddał, bo się nie poddał, że nie chciał nas zostawić z długami i biedą zupełnie samych. Ale on też miał takie przekonanie, że dotychczasowymi czynami do końca na to życie nie zasługiwał. Powiedział, że nie chce nas więcej krzywdzić. Wtedy zapytałam się, co może wydawać się ojcu dziwne, o to kiedy chciałby umrzeć. On odpowiedział, że jego marzeniem jest umrzeć w środę. W żaden inny dzień tygodnia, bez znaczenia w którą konkretnie, ale w środę. Wydało mi się to dziwne, ale nie pociągnęłam dalej tego tematu. Jedynie wieczorem odważyłam się na coś, co początkowo nie chciało mi przejść przez gardło. Każdego dnia od czasu choroby taty modliłam się o jego przeżycie. Dlaczego? No bałam się. Bałam się nawet wyobrażać sobie życia bez niego. Wiedziałam, że to będzie trudne. W tym dniu, gdy rozmawiałam z nim o jego śmierci, zrozumiałam, że to nie chodzi o mnie, to chodzi o niego. Kochałam go bardzo, dlatego postanowiłam pomodlić się o to, by Bóg zabrał go do siebie. Nie chciałam, żeby tak bardzo cierpiał. Modląc się bardzo płakałam, prawie w sumie wymiotowałam z tego płaczu, ale wiedziałam, że tak powinno być. Ciekawe, czy zgadnie ojciec, kiedy umarł mój tata. No wiadomo, w środę. Która dodatkowo była wspomnieniem maryjnym, z małym różańcem na palcu po umarł, który mu niegdyś podarowałam. Dopiero po paru latach od jego śmierci zrozumiałam, dlaczego to była właśnie środa, ale o tym powiem na końcu. Czasami jednak nachodzi mnie taka myśl, że z powodu tej modlitwy czuję się winna jego śmierci, ale też jakoś wiem, że zrobiłem to, co słuszne. Bez ojca było ciężko, ale na szczęście trafili się ludzie, niekiedy anonimowi, którzy nam pomogli wyjść z biedy i stanąć na nogi. Dzięki temu spokojnie ukończyłam gimnazjum i liceum, zawsze z czerwonym paskiem, naprawdę, i stypendium naukowym. Niestety doświadczenia z przeszłości spowodowały, że w kontaktach z innymi ludźmi byłam bardzo wycofana, bałam się innym ufać, bałam się bliskości fizycznej, bałam się podejmować jakichkolwiek nowych wyzwań. Bezpiecznie czułam się w rutynie, w której zamykałam się w pokoju i zajadałam stres słodyczami. Szybko wpadłam w zaburzenia odżywiania, a zaraz po nich w zaburzenia depresyjno-lękowe. Na moje złe samopoczucie psychiczne wpłynęły też sytuacje, w których byłam molestowana przez o wiele starszych ode mnie mężczyzn. Są to sytuacje, których nie chcę opowiadać, ale one spowodowały, że ja się po prostu bardzo bałam. W tym momencie opowiem o kolejnym przełomowym wątku w moim życiu. Po śmierci ojca przestałam regularnie chodzić do kościoła. Obraziłam się na Boga, a mianowicie o to, że nie mam ojca, no bo przecież on mógł powstrzymać jego śmierć. Nie rozumiałam, dlaczego Bóg nie wysłuchał żadnej z moich modlitw o jego przeżycie, a tę jedną, no kiedy się modliłam, żeby umarł, no to wysłuchał. Ja wiem, że to była hipokryzja i lęk, no ale tak myślałam. Na całe szczęście już tak nie myślę. Kościół stał się dla mnie nie tyle domem, co po prostu obcym miejscem. Gdy nadszedł czas pisania matur, moje ataki paniki, z którymi żyłam przez wiele lat, nasiliły się. Na tamten moment nie korzystałam z pomocy psychologa, bo bałam się komukolwiek powiedzieć o moich doświadczeniach. Zostałam z tym całkowicie sama. Tak bardzo się nakręciłam myślą, że boję się przyszłości, tego co będzie, że w końcu w połowie tygodnia, w którym pisaliśmy matury, podjęłam decyzję, której żałuję do teraz. Albo w sumie nie żałuję, ale zaraz się ojciec dowie dlaczego. Otóż uznałam, że na ewentualnym pogrzebie chcę wyglądać stylowo. Jak umierać, to z klasą. Dlatego ubrałam mój ulubiony outfit, ubrałam psa wszelki i zdecydowałam, że idę, choć strasznie się bałam. Gdzie idę? Zaraz się dowiecie. I tu zaczyna robić się ciekawie. Gdy postawiłam jedną nogę za drzwi wyjściowe, a pies zaczął mnie ciągnąć, domagając się spaceru, usłyszałam w głowie jakiś taki głos mówiący mi: a gdzie ty idziesz? Ja odpowiedziałam nadal w myślach: no jak to gdzie? Przecież wiesz, gdzie idę. No i tak zaczęła się rozmowa. A nie zapomniałaś czegoś? Ja na to: a no niby czego? A różaniec? A ja na to: a jaki różaniec? No weź różaniec. Z twojego pokoju, wiesz który? Już teraz ojcu powiem, że nie wiedziałam który, no ale zrobiłam to. I tak nie miałam nic do stracenia, w końcu już tę decyzję podjęłam. W pokoju miałam mnóstwo różańców, które nagromadziłam w swoim życiu. Od wyboru do koloru. Wybrałam oczywiście ten najbardziej błyszczący. Jak prawdziwa kobieta. Wtedy głos w mojej głowie powiedział: no chyba se żartujesz. Ja mówię: nie, dlaczego? No weź się trochę postaraj, nie o ten chodziło. Zaczęłam więc grzebać dalej i wyciągnęłam taki różaniec, wiecie, który miał tylko jedną dziesiątkę. Znowu się odezwał głos: ej, ale może byś tak poszła na całość i weź wszystkie 40, w sensie jeszcze 4 dodatkowe. Wtedy postanowiłam pójść za głosem serca i wzięłam mój pierwszy różaniec, który kiedykolwiek miałam w życiu. Spojrzałam z nadzieją na krzyż wiszący nad drzwiami, ale głos się już więcej nie odezwał. Wzięłam więc smycz w rękę, do kieszeni kurtki włożyłam różaniec, no i poszłam. Gdzie poszłam? No chyba wiecie, jaka to była decyzja, nie? Udało mi się dotrzeć na tory, gdzie jeździły pociągi. Na pierwszych z brzegu torach jeździły towarowe, na drugich pasażerskie. Stanęłam na tych towarowych, czekając, aż coś pojedzie. Stałam tak 5 minut. Pies zaczął się niecierpliwić. Wtedy za moimi plecami usłyszałam syrenę nadjeżdżającego pociągu. Pies zaczął ciągnąć mnie z całej siły. Spokojnie, ja miałam plana go oczywiście wypuścić, żeby mu się nic nie stało. Jedną rękę wystawiłam, chcąc puścić smycz, a drugą wsadziłam do kieszeni. No dobra, bardzo się bałam. I wtedy w tamtym momencie poczułam w kieszeni różaniec. No przecież wiadomo, że ja nie chciałam umierać. Nawet powiedziałam to do samej siebie. W tej sekundzie, gdy ręka dotknęła różańca, to jest jakbym się ocknęła z jakiegoś transu. Szybko uciekłam z tych torów, na których stałam. Na szczęście okazało się, że pociąg, który słyszałam, jechał po tych sąsiednich torach. Gdy tylko zeszłam z toru, łzy nie przestawały mi lecieć z oczu. Z tych wszystkich emocji zmówiłam cały różaniec, każdą dziesiątkę po kolei. Na szczęście miałam wszystkie 5. Już teraz wiem, że gdyby nie różaniec, no to pewnie byśmy nie słuchali tej historii. To doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że ja się chyba zbyt łatwo poddałam. Bałam się tak bardzo przyszłego życia, ale ja także bałam się umierać. Bałam się mojej przeszłości, przed którą uciekałam. Bałam się przyszłości, bałam się wszystkiego. Dlaczego nie żałuję tego, co się wtedy wydarzyło? Bo tak proste, a zarazem trudne doświadczenie pozwoliło mi do Boga się zbliżyć. Jak nigdy dotąd. Od tamtego momentu zaczęłam regularnie chodzić do kościoła, modlić się. Dołączyłam do grupy duszpasterskiej u mnie w parafii. Zaczęłam uczestniczyć w wielu takich, wiecie, kato-eventach, pielgrzymkach. No i także w końcu się udałam do psychologa. Spotkałam masę cudownych ludzi, których sama uratowałam, chyba przed podobnym losem. Wiem, że Bóg nie pozwolił mi umrzeć, bo byłam potrzebna. W tym momencie życia zrozumiałam to jak nigdy dotąd. Moje życie nie jest tylko dla mnie, ale też dla innych. Po tej sytuacji przestałam się bać. Zaczęłam włączać się w wiele różnych akcji i działań, wychodzić ze strefy komfortu, zaczęłam żyć. No dobra, może nie tak, że przestałam się bać. Nadal się oczywiście czasem boję. No ale jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Z tą myślą chyba ojca i was zostawię. Chcę jedynie dodać, że teraz jestem dorosłą kobietą, która pomimo tego, że nie przestała się bać i zaczęła robić w życiu rzeczy, o których wcześniej nawet nie śniła. Napisanie tej historii pomogło, chyba pomaga, zamknąć mi pewien rozdział w życiu. I teraz nie pozostaje nic innego, jak iść dalej razem z Bogiem. Aha, no dobra, jeszcze kwestia środy. Rozwiązałam tą zagadkę sama po wielu latach. Otóż w kościele, do którego niegdyś chodziłyśmy, był obraz Maryi. Nie pamiętam konkretnie której, ale zawsze, gdy tata chodził do kościoła, zawsze siadał w ławce przy tym obrazie. Chciał umrzeć w środę, w dzień, kiedy u nas, jak i w wielu innych parafiach, jest cotygodniowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No i umarł w środę, w dzień wspomnienia Fatimskiego, z różańcem w ręku. Bo w tej historii zawsze chodziło o Maryję. Nie wie ojciec co? Myślę, że to właśnie ona uratowała mnie przed śmiercią. Myślę, że tym głosem, który słyszałam, był jej głos. Tak, taki trochę sarkastyczno-humorystyczny. No nie powiem, ale jej. A nawet jeśli nie jej, to wiem, że to on był z góry. Na sam koniec chciałbym podziękować Jezu za prowadzenie kanału na YouTube i za książkę Nocny Złodziej, bo to jest moja ulubiona. To właśnie filmiki ojca i ta książka już nieraz dały mi siłę do działania. I to, co mam, to zawdzięczam też ojcu. Każdy z nas ma jakąś misję w tym świecie. Ojciec uratował mnie nieraz. Ja parę innych osób. Te inne osoby pewnie jeszcze innych i o tym trzeba pamiętać. Każde życie jest cenne i nie należy tego kwestionować. A jeśli przyjdzie komukolwiek myśl, żeby je tracić, to trzeba jak najszybciej chwycić różaniec, który przyniesie ukojenie i pomoc. Metaforycznie mogę rzec, że każdy z nas dla kogoś jest takim różańcem. Mam na imię, i tu jest prawdziwe imię, ale proszę, żeby ojciec zmienił moje imię na inne. Wiem, że ojciec dobierze imię o wiele bardziej pasujące do tej historii. Jestem w sumie ciekawa, jakie. Natomiast wolałabym pozostać anonimowa. Jeśli mogę, to proszę ojca o modlitwę za mnie, bo teraz czeka mnie wiele zmian, niedługo w sumie w życiu, których oczywiście bardzo się boję. I także proszę się pomodlić za mojego tatę, który, mam nadzieję, jest już w niebie. Z całego serca ściskam Matylda. Droga Matyldo. Wiesz, co to znaczy Matylda? Silna w walce, albo inaczej, potężna wojowniczka. Chociaż uważam, że twoje imię też jest bardzo piękne. Kochana, bardzo dziękuję ci za twoją historię. Bardzo dziękuję za twoją historię. Wiecie, kiedy sobie czytałem szczególnie o tej relacji z tatą, nie? Zobaczcie, to nie był idealny ojciec, a można by nawet powiedzieć bardzo daleki od ideału. Zobaczcie, jakie było w nim pomieszanie. I mam nadzieję, proszę was, że to nie brzmi, jak wiecie, jakaś akceptacja jakiejś przemocy i tak dalej, nie? Że tu sobie kompletnie nie radził z jakimiś emocjami, potrafił bić własne dzieci. Ale jednocześnie kochał. I kochanie, nie chcę powiedzieć, że to kochanie usprawiedliwia, czy jakoś, nie wiem, wybiela tam te wszystkie złe rzeczy. Mam nadzieję, że tego tak nie słyszycie, ja tego, broń Boże, nie mówię. To była jakaś nieporadność, to była jakaś ucieczka, to była jakaś nieumiejętność spotkania się ze sobą. To było odkryte dopiero, kiedy umierał, kiedy sam zobaczył, że krzywdził innych i pewnie sam się tego wstydził. Kochanie, wiecie, jak czasem rozmawiam z ludźmi, którzy innym wyrządzają jakąś krzywdę, i bardzo często mam takie wrażenie, kiedy słucham ich bliskich, i uwaga, kochani, żeby to znowu było jasne, to nie jest żadna akceptacja krzywdy czy przemocy i tak dalej, nie? I bardzo często bliscy są przekonani, tam jest potwór, który nawet nie wie, że robi coś złego, albo robi to z premedytacją, albo jest, nie wiem, okropny. I kochani, chociaż to nie usprawiedliwia w żaden sposób tych rzeczy, które ludzie sobie robią, to ja znowu mam takie wrażenie często, jak wiecie, słucham tych ludzi, którzy są tymi krzywdzicielami, jak oni bardzo często nienawidzą siebie, jak oni nienawidzą tego, co robią. I uwaga, to nie usprawiedliwia oczywiście tego, że to robią. I trzeba to absolutnie jasno potępiać, jasno nazywać. Ale oni chyba jeszcze nie spotkają człowieka, nie mówię, że takich nie ma, którzy by, wiecie, z taką jakąś perfidią i premedytacją po prostu robili zło. Potrafię sobie wyobrazić, że jest taki ktoś oczywiście, aczkolwiek ja osobiście, mimo że siedzę w konfesjonale, a tam ludzie zazwyczaj opowiadają o tych rzeczach, nie? To zawsze prawie tam widzę kogoś, wiecie, kto sam siebie nienawidzi, nawet oczywiście sam sobie często to jakby wypiera z siebie, nie? Ale bardzo często oni nie chcą tej krzywdy robić. I uwaga, to nikogo nie usprawiedliwia. Ale wiecie, jakoś mnie poruszyła ta relacja tego, że nasza Matylda widziała też tę miłość swojego ojca, kochała go bardzo. Zobaczcie, w jakich ona została. Wiem, że to jest historia bardzo wielu z was, nie? Dzisiaj może trochę już jest inaczej, ale chyba kiedyś tak było bardzo jeszcze, szczególnie jak były właśnie rodziny wielodzietne. Teraz mamy coraz mniej tych dzieci, nie? To bardzo często dzieci te starsze, mimo że one ciągle były jeszcze małymi dziećmi, de facto były ojcami, matkami, musiały wykonywać wszystkie te prace, nie? I to jakoś tam w pewien sposób, kiedy to jest oczywiście jakoś dobrze ustawione, ja rozumiem, że to ma sens też, żeby, wiecie, starsze rodzeństwo pomagało młodszemu, ale co innego jest pomagało, a co innego, kiedy życie zmusza, i nie oceniam to oczywiście, wiecie, rodziców, którzy pewnie sami się tutaj w tym momencie, jak pisała autorka, zmagali, wiecie, żeby tę rodzinę utrzymać, gdzie była bieda, gdzie trzeba było pracować od rana do wieczora, nie? To nie są oczywiście proste sytuacje. Ale zobaczcie, jak dzieciństwo naszej autorki zostało, no właśnie, pochłonięte od razu przez obowiązki, przez pracę, przez zajmowanie się innymi, nie? Zobacz, kochana, tego skutek jest na końcu w czymś, co wzbudziło we mnie, jak to czytałem, ogromny sprzeciw. Nie chciałem przerywać w trakcie, ale kiedy zeszłaś z tych torów, nie? Na szczęście, chwała Bogu. Kiedy zeszłaś z tych torów, to pomyślałaś sobie, że powinnaś być, bo jesteś Bogu potrzebna do czegoś, bo jesteś innym potrzebna. Ośmielę się powiedzieć, i kochana, proszę, potraktuj to zdanie dobrze, że to jest najgłupsze zdanie, jakie mogłaś powiedzieć. I kochana, oczywiście, że jest w tobie bardzo wiele rzeczy, które innym mogą być dane i że jesteś również od tego, żeby, tak jak sama napisałaś, być dla kogoś różańcem, ale kochana, to, żebyś istniała, nie jest dlatego, że jesteś komuś potrzebna. Tylko to, żebyś istniała i żebyś mogła żyć, jest tylko dlatego, że ty to ty. Nie dlatego, że komuś jesteś do czegoś potrzebna. Zobacz, całe twoje dzieciństwo właśnie było od tego, tak cię nauczyło życie, że ty jesteś dla kogoś innego. I uwaga, kochani, to jest oczywiście bardzo piękna postawa życiowa. Tego nas Pan Jezus uczy, że my jesteśmy od tego, żeby być dla kogoś innego, ale to wcale nie znaczy, że nasza wartość nie leży w tym, kim po prostu my jesteśmy. Sami z siebie, sami dla siebie. Tylko dlatego, że Bóg nas chce. Kochana, Bóg chce, żebyś istniała nie dlatego, że coś możesz zrobić w tym świecie. Bóg chce, żebyś istniała, bo ty to ty. Bo ty jesteś tym nieskończonym skarbem. Ty jesteś tym absolutnie niezbędnym elementem rzeczywistości. Nie dlatego, że komuś się do czegoś przysłużysz. Tylko ty to ty, kochana Matyldo. Kochani, wiem, że bardzo wiele naszych historii, takich szczególnie rodzinnych, jest tak bardzo skomplikowana, nie? Gdzie mamy na przykład rodziców, którzy wyrządzili nam wiele zła, jednocześnie ich kochamy. Wiecie, myślę sobie o swoich rodzicach. Tak, doznałem dużo krzywdy od własnych rodziców. Sam im też pewnie wyrządziłem dużo krzywdy. I tak, były takie momenty, kiedy traktowałem, nie wiem, na przykład mamę jako tylko i wyłącznie krzywdziciela, nie? Przez to, że piła, przez to, że się wydarzały różne rzeczy, to sobie myślałem, Boże, co za potwór, nie? Ja wiem, że ona mnie kochała nieskończenie, naprawdę. Wiem, że moja mama kochała mnie w ogóle najbardziej na świecie. Tak, nie umiała czasem sobie z tym poradzić, bo sama sobie nie umiała poradzić sama ze sobą. Jestem też przekonany, że czasem pewnie moje zachowania względem mojej mamy czy taty też pewnie w nich rodziły takie zdanie, Boże, ten mój syn jest potworem, nie, w ogóle mnie nie kocha. A ja ich naprawdę też kochałem bardzo. Tylko bardzo często nie potrafiłem. Wygrywały różne moje lęki, różne moje słabości, egoizmy. Kochani, nie mówię tego po to, żeby, wiecie, żeby usprawiedliwiać różne nasze czyny, tylko żebyśmy zawsze patrzyli trochę szerzej, żebyśmy zawsze patrzyli trochę głębiej, a nie tylko tak prosto. O, to jest po prostu zły człowiek. I uwaga, bardzo możliwe, że oczywiście rzeczy, które robi, są złe i absolutnie nie ma w nas żadnej zgody na to, żeby te złe rzeczy były. A czy naprawdę od razu tego człowieka możemy tak zakwalifikować, że on zły? Bardzo mnie wzruszyła, wiecie, ta relacja tej miłości, tego taty, wiecie, który no właśnie bił, ale robił śniadanie. I ja nie wiem, jak to brzmi oczywiście, bo to brzmi, jakbym akceptował, wiecie, jakąś przemoc, nie? Ja wiem, że są takie te schematy, sam mówiłem wam tą konferencję na Pachnidłach ostatnio, nie? O przemocy psychicznej, gdzie jest taki kocioł maltretowania, potem kochania tylko po to, żeby przywrócić do stanu normalności, po to, żeby potem znowu zmaltretować, nie? Mam takie wrażenie, że tutaj chyba nie chodziło o to, że on jakoś próbował, nie umiał, ale próbował, bardzo się starał. Bardzo piękna historia. Matyldo, ciebie i twojego tatę i w ogóle całą twoją rodzinę, nie wiem też, w jakiej jesteś teraz sytuacji, czy jesteś już w jakimś związku, czy nie. Chociaż ta historia nie jest taka stara. Nie, to jest jedna ze świeższych historii. Nie, więc pewnie by coś tam o tym napisała, chociaż może nie. To bardzo otaczam was wszystkich modlitwą, ciebie i twoją rodzinę. Właśnie tak to Pan Bóg nas prowadzi w tych naszych bardzo skomplikowanych relacjach. Umieć na to spojrzeć z taką szerokością, z czułością. Tak, z nazywaniem zła oczywiście po imieniu i z bardzo jasnym sprzeciwianiem się złu, ale jednocześnie z niepotępianiem, nieodrzucaniem, nieskreślaniem. Kurczę, bardzo nam to potrzebne. Dziękuję, kochana, że napisałaś i pamiętaj, że oprócz tego, że jesteś, i to mówię twoje imię, to jesteś też Matyldą, czyli jesteś wielką wojowniczką. To jesteś tą, która jest silna w walce, bo tak dosłownie to imię brzmi. Dziękuję, że napisałaś i dziękuję, że mogliśmy posłuchać tej historii. Kochani, to chyba tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko zawsze kochajcie Boga. Wszystkiego co najlepsze na tą ostatnią majową niedzielę. Oczywiście słyszymy się za tydzień w kolejnych potoczonych historiach, a tymczasem miejcie się najlepiej na świecie. Bardzo ściskam, bardzo pozdrawiam, bardzo błogosławię i do następnego. Z Bogiem, pa, pa.